kulturalne lubelskie.
Klimat tego miejsca, jak niektórzy mówią, że przekracza się bramę pałacu i znajduje się w tamtym czasie.
A w ten niezwykły, zimowy czas i niezwykłe miejsce, jakim jest Muzeum Zamojskich w Kozłówce, zabiera nas Jolanta Grzechnik z działu konserwacji Muzeum Zamojskich.
Na kominku zegar francuski z XVIII wieku, także możemy powiedzieć, że tyle sobie lat liczy, ile pałac. Pięknie zdobiony mosiądzem złoconym, szylkretem, na samej górze zwieńczony figurką Chronosa, symbolizującego upływający nam czas. Drugi zegar angielski przypomina zegar, który znajduje się w wieży Parlamentu Brytyjskiego. On wybija nam i kwadranse, pół godziny i pełne godziny. I za chwileczkę on będzie bił. Także ten czas tutaj troszeczkę inaczej płynie. My nie możemy aż tak szybko żyć tutaj. Musimy przestrzegać tych wszystkich norm. Jeżeli przychodzą turyści, zegar bije, oni sprawdzają na swoim zegarku, czy rzeczywiście to się zgadza. No i często z takim podziwem, uznaniem też odnoszą się do tego.
Gdybyśmy byli gośćmi Konstantego, poszlibyśmy w tamtą stronę apartamentów reprezentacyjnych, biblioteki, Salonu Czerwonego, ale my pójdziemy w stronę apartamentów prywatnych i pójdziemy do gabinetu hrabiego Konstantego.
Naszą przewodniczką po pałacu jest kierownik działu promocji muzeum, Agata Ulanowska.
No właśnie, tak jakby hrabia Konstanty właśnie stąd wyszedł, zostawił cygaro i garnitur i wyszedł. Tak chcielibyśmy, żeby czuli się zwiedzający, którzy odwiedzają pałac. To jest sypialnia Konstantego bezpośrednio. Tutaj przy gabinecie jest sypialnia hrabiego, w której widzimy portrety hrabiego Konstantego i jego żony Anieli. Łóżko wydaje się wszystkim zwiedzającym nawet małe, ale to jest normalne łóżko normalnej długości, ponad 2 metrów. Po prostu to wnętrze, przepiękne, bogate, wysokie wnętrze, sprawia wrażenie, jakby to łóżko po prostu tutaj trochę znikało. W pałacu też nie zawsze było ciepło, stąd kominki, piękne piece. Jest ich bardzo wiele, na każdy warto zwrócić uwagę, bo były kafle do tych piecy, były specjalnie zamawiane. Ale też taki XIX-wieczny termofor, zwany szkandelą, tu przy łóżku, miedziany. Tam nalewało się ciepłej wody i dzięki temu hrabia mógł mieć ciepłą pościel.
Kolejną naszą instytucją, do której chcielibyśmy Państwa zaprosić jako samorząd województwa lubelskiego, jest Muzeum Zamojskich w Kozłówce. To też instytucja, która jest dofinansowywana ze środków samorządu województwa.
Mówi Elżbieta Katarzyna Kędzierska, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.
W przyszłym roku projekt na 2023 rok zakłada dotacje na poziomie 4 milionów 220 tysięcy złotych. Nie są to jednak jedyne pieniądze na bieżące takie utrzymanie Kozłówki, bowiem w ramach projektu przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozłówce, to są 2 oficyny, stajnia i teatralnia, z adaptacją tych budynków na cele kulturowe i turystyczne, od roku 2019 samorząd województwa dofinansował ponad 5 milionów 700 tysięcy. Ostatnio możecie Państwo zauważyć wzmożoną aktywność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. To za przyczyną obrazu Bitwa pod Grunwaldem, kopii tego obrazu, którą do niedawna mogliśmy jeszcze oglądać i teraz pożegnaliśmy tę kopię. Ona wyruszy w podróż do następnych miejscowości, do innych krajów. Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie to taka nasza perełka. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wyjątkowo dużą kwotę przedstawia do zaakceptowania zarządowi województwa, bo to jest ponad 10 milionów złotych na 2023 rok. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski bardzo duże znaczenie przywiązuje do kultury. Wyrazem tego są nagrody kulturalne. przyszłym roku na nagrody przeznaczamy finansowo 150 tysięcy złotych, a na nagrody rzeczowe 18 tysięcy. Zachęcamy jednak Państwa już w styczniu do aplikowania, do zgłaszania kolejnych zacnych osób zasłużonych w dziedzinie kultury i sztuki, których działalność jest istotna w rozwoju województwa lubelskiego. I kto może aplikować? Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami są organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki, instytucje kultury, kościoły, związki, parafie, związki wyznaniowe oraz inne podmioty, w których statucie są zapisane zadania z dziedziny kultury i sztuki. Na przykład może być to szkoła czy uczelnia. W dzisiejszych niepewnych czasach działania osób, które tworzą kulturę, które dbają o to, żeby ta kultura była dostępna, są wyjątkowo ważne, bo kontakt ze sztuką sprawia, że człowiek łatwiej znosi różne przeciwności losu, czuje się szczęśliwszy, rozszerza się jego świadomość, że w każdych czasach i bardziej wymagających, i tych łatwiejszych, ta twórczość jest możliwa. Niech te nagrody kulturalne, zgodnie z intencją marszałka, będą zachętą do tego, żeby mieszkańcy województwa lubelskiego mieli też kontakt z pięknem i żeby piękniej im się żyło.
Chcę pokazać to różnorakie oblicze biblioteki.
Podkreśla Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego.
To nie jest tylko czytelnia książek, to nie jest tylko wypożyczalnia, to nie jest czytelnia prasy, ale to jest coś, co mamy do zaoferowania naszym czytelnikom, naszym przyjaciołom, ludziom, którzy tu przychodzą. Pamiętajmy, że biblioteka ma status biblioteki naukowej, czyli mamy obowiązek prowadzenia badań, wydawnictw, opracowań, ale staramy się propagować nasze zbiory. Był cykl pokazujący skarby Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a teraz w jubileuszu wydaliśmy drugą część, to były rękopisy z Narodowego Zasobu Bibliotecznego. No, rękopisy, które jest się czym pochwalić, bo zaczynając od tych słynnych pasków Łopacińskiego, to są już udowodnione przez przedwojennego profesora Łosia, że to były fragmenty z biblioteki królowej Jadwigi, po dokumenty podpisane przez Elżbietę Łokiet-Kównę, Władysława Jagiełłę, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, aż po współczesnych i oczywiście cały zbiór rękopisów literackich Prusa, Żeromskiego, oczywiście nie mówię o Czechowiczu, bo nawet gdy patrzymy na autobusy w Lublinie z tym miastem inspiracji i z tym liternictwem, to liternictwo jest z Czechowicza, od nas, jednego z naszych rękopisów, jak gdyby ściągnięte. Oczywiście praw autorskich już w tej chwili nie ma, ale to warto pamiętać, że my mamy bardzo dużo z Czechowicza różnych tych rysuneczków, tych, które sobie czasami na kartkach w kawiarni rysował. Dlatego też chcemy pokazać ten potencjał, który tkwi w tej naszej bibliotece i w ludziach, którzy tu pracują. Skany naszych zbiorów są w chmurze Biblioteki Narodowej. To jest taka ciekawostka, ale to daje nam pewną szansę, że na przykład co się u nas ukazuje, jest w całym systemie Biblioteki Narodowej, czy Jagiellonki. Nie wszyscy o tym wiedzą, bo dalej kojarzy się bibliotekę z taką zwykłą wypożyczalnią. Proszę Państwa, wchodzimy do naszej największej sali, tu na tej ścianie. Było to wydarzenie wielkiej wagi, prezentacja obrazu Bitwy pod Grunwaldem autorstwa może mało znanego malarza, pana Rolewskiego, który przez 7 lat malował tę kopię. Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten ogromny wysiłek logistyczny, bo przywiezienie 1,5-tonowego obrazu to wcale nie jest takie proste? Dlatego, że w 115-lecie chcieliśmy oddać hołd i cześć ludziom, którzy tworzyli historię tej biblioteki. Dobrze mówić o wystawach, o spotkaniach autorskich, ale w czasie okupacji, gdy 9 9 września 1939 roku, w okresie największego bombardowania Lublina, właśnie w tym dniu zginął Czechowicz. U nas też bomba uderzyła w jedną z tych oficynek, także tutaj te oficynki, które pokazywałem, też były zniszczone. Przywieziono z Warszawy, z Zachęty, skrzynię 1,5-tonową na platformie służącej do przewozu węgla i mebli i zrzucono tu w ogródku. A tam było bitwa pod Grunwaldem, kazaniem Piotra Skargi.
Audycja została sfinansowana ze środków województwa lubelskiego.